Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Temat naszych rozmów, 5 lat od katastrofy smoleńskiej. W studiu Radia Maryja goście pan profesor Kazimierz Nowaczyk. Szczęść Boże, panie profesorze. Ekspert zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Drugim gościem jest pan mecenas Stefan Hambura. Szczęść Boże, panie mecenasie.
Szczęść Boże, witam.
Pan mecenas jest pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy polskiego TU-154 w Smoleńsku. Jest między naszymi gośćmi pan Piotr Walentynowicz. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Wnuk Anny Walentynowicz, działaczki, współzałożycielki Solidarności. Pięknie gdzieś napisano, damy orderu Orła Białego. I pan Bartłomiej Misiewicz, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sekretarz zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Kończyliśmy rozmowy na antenie telewizji Trwami Radia Maryja tym, że należałoby powołać komisję międzynarodową w sprawie katastrofy. I pojawiła się wypowiedź ministra spraw zagranicznych, pana Grzegorza Schetyny. Mówi tak, powołanie Komisji Międzynarodowej w sprawie katastrofy smoleńskiej nie jest wykluczone, ale najpierw musi zostać zamknięte polskie śledztwo. Oświadczył, że Polska cały czas będzie się domagać zwrotu czarnych skrzynek i wraku TU-154. Choć jak słyszymy, co mówi Komisja Śledcza Federacji Rosyjskiej, która wiele Polsce zarzuca, oświadczyła, że wrak Tupolewa jest dowodem rzeczowym w śledztwie i że jego przekazanie stronie polskiej zostanie rozważone po zakończeniu dochodzenia. Więc pytanie, czy blisko, czy daleko jest do powołania tej międzynarodowej komisji albo przyzwolenia przez państwo polskie, przez rządzących, by taka komisja powstała? Panie profesorze.
Powstanie komisji międzynarodowej jest wypadkową działań na arenie międzynarodowej. To nie jest sprawa chęci deklaracji, ale to jest sprawa działania. Proszę zauważyć, jak szybko powołana została Komisja Międzynarodowa w sprawie badania katastrofy samolotu linii malezyjskich na Ukrainie. Wywołało to tak samo opory ze strony tych państw, które dzisiaj już wiemy, uczestniczyły w tej krwawej jatce, jaką tam zrobiono, bo my musimy zdać sobie sprawę z tego, że przykładowo ekspertów tej międzynarodowej komisji dopuszczono na miejsce katastrofy dopiero po 3 tygodniach. Nie od razu, więc, ale i tak tempo jest błyskawiczne w porównaniu z tym, co się dzieje tutaj i w Polsce, i w Rosji w związku z tą katastrofą. Zapewnienia o zwrocie wraku były już składane wielokrotnie. Ja pamiętam już nawet zapowiedzi, że przygotowana jest jednostka, wytyczana jest trasa przewozu szczątków Tupolewa. I więc to jest gra w nieskończoność. My chcemy pomocy ze strony państw wolnych i demokratycznych. Zastanówmy się przez moment, co to znaczy słowo pomoc. To my mamy działać, a inni mają nam pomóc. No więc działajmy i my będziemy cały czas działali. I to, że pan minister Schetyna może kiedyś tam wyrazi kolejny akt dobrej woli, nie zmieni w żaden sposób sytuacji.
Jeśli można, proszę.
Bardzo proszę
dodać, bo jest oczywiście tak, że nie wyklucza się powstania jednocześnie Komisji Międzynarodowej prowadzenia śledztwa przez prokuraturę. To bardzo sympatycznie ze strony rządu Platformy i PSL-u, którzy chcą doprowadzić do takiej sytuacji, że teraz oczerniono pilotów za spowodowanie katastrofy smoleńskiej tymi stenogramami, które zostały opublikowane. Po raz kolejny oczerniono generała Błasika o naciski, o alkohol na pokładzie samolotu. I teraz bardzo proszę, no to możemy zakończyć śledztwo i będziecie mieli komisję międzynarodową. To nie może tak wyglądać. To oczywiście powinno być rzetelnie przeprowadzone śledztwo przez polską prokuraturę, a niezależnie powinniśmy mieć komisję międzynarodową, która pomoże Polsce wyrwać naszą własność, gdyż rząd najpierw Donalda Tuska, obecnie Wykopacz, nie jest w stanie wyciągnąć ani czarnych skrzynek, ani wraku, a dzisiaj nawet możemy domniemywać, że czarne skrzynki są po prostu manipulowane.
Mowa jest o tym proszeniu też Rosji, mówi minister Schetyna. Musimy być cierpliwi i cały czas powtarzać i tego się domagać. Przykro nam, że to trwa tyle bez żadnej tak naprawdę racjonalnej, przyzwoitej odpowiedzi ze strony rosyjskiej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przetrzymują wrak?
Przepraszam, to tylko pozwolę wyjść słowo. Przypomnieć memorandum Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska, który w swoim memorandum powierzył czarne skrzynki i wrak Rosjanom do zakończenia przez nich śledztwa ich prokuratorskiego. To przecież przedstawiciel rządu Donalda Tuska, tego rządu, którego kontynuatorką jest Ewa Kopacz, oddali naszą własność Rosjanom.
Więcej do czasu zakończenia postępowania
sądowego.
Nie tylko śledztwa, ale postępowania sądowego. Rosjanie mają prawo przetrzymać wrak i skrzynki. Taka mała dygresja. Na tym pokładzie z tego samolotu zainstalowana była specjalna skrzynka polskiej produkcji. Rosjanie ją przysłali do Polski, bo twierdzili, że nie mogą jej odczytać, musi być odczytana w Polsce. Została odczytana i odesłana do Moskwy. Do dzisiaj znajduje się w Moskwie.
Panie mecenasie, a jak postępowanie względem rodzin? Pan jest pełnomocnikiem niektórych, między innymi tutaj obecnego pana Piotra Walentynowicza, rodziny, która utraciła, prawda, swoją krewną, panią Annę Walentynowicz. Jak to wygląda od strony, nie wiem, dokumentów, informacji? Bo mamy rozumieć, że to trwa. Minister Schetyna też mówi, że do końca roku to postępowanie i coś może więcej się dowiemy.
Na pewno. Ja wrócę króciutko jeszcze do wypowiedzi ministra Schetyny. Minister Schetyna słynie z tego, że zawsze wie, z której strony wiatr wieje, i widzę i słyszę, że pan minister Schetyna tu już podejmuje pierwsze kroki. Tylko również za państwa pośrednictwem chciałem powiedzieć, panie ministrze, nie tędy droga. Te sprawy można prowadzić równolegle i trzeba je prowadzić równolegle. Tutaj polskie śledztwo nie przeszkadza powołaniu międzynarodowej komisji. A myślę, że również pan minister Schetyna na pewno po rozmowie ze swoim odpowiednikiem po stronie niemieckiej kilka dni temu, gdzie spotkali się we Wrocławiu, na pewno też usłyszał, cóż to może się znajdować w dokumentach BND, bo pan minister Steinmeier był za czasów kanclerza Schrödera koordynatorem do spraw służb specjalnych, także myślę, że na pewno jeszcze jakąś wiedzę, jakieś możliwości mu pozostały, ażeby te sprawy bardzo szybciutko wyjaśnić i ewentualnie przekazać panu ministrowi Schetynie pewne informacje.
Jeżeli też pan mówi o Schetynie, to powiem, mówi, że nieprzypadkowo wzrasta procent ludzi, którzy uważają, że postępowanie nie jest prowadzone, jakbyśmy oczekiwali. Mówi nawet, że to jest ponad 70%. Wiele osób uważa, że być może coś jest, jeżeli chodzi o oskarżenie o zamach. Przez te 5 lat polityka informacyjna prokuratury, która prowadziła postępowanie, była niedostateczna. To mówi minister, więc
no, jak mówię, wie skąd wiatr wieje, szykuje się na przyszłe i jak mówię, tu jako pełnomocnik rodzin również Piotra Walentynowicza. No jeszcze raz tu wzywam za pośrednictwem państwa pana ministra Schetynę do konkretnych działań. Już teraz do powołania międzynarodowej komisji.
Dziękuję. Panie Piotrze?
Tak, ja też chciałem nawiązać do tego. Znaczy, mamy 5 lat, nie mamy skrzynek, nie mamy wraku. Przez 5 lat nie są w stanie ustalić, kto był w kokpicie samolotu. A to nie jest kwestia, to jest po prostu potrzeba. My potrzebujemy tej pomocy. Natomiast jeśli będziemy czekać do zakończenia śledztwa, no to szanowni państwo, jeśli przez 5 lat nic się nie udało ustalić, to śledztwo może jeszcze 10 lat się ciągnąć, więc to jest jakiś absurd. Także niech pan minister zweryfikuje swoje podejście do tej kwestii, bardzo bym prosił.
A jeżeli pan mógłby, jeżeli pan jest w naszym studio, też to będzie głos rodzin, tych, którzy stracili swoich bliskich, bo ich też się próbuje podzielić, tak? No nawet pomnikiem. Gdzie on ma stanąć? Przypomina się, że już jeden na Powązkach stoi, teraz drugi, no miał być przed pałacem, ale teraz go próbują przesunąć gdzieś tam koło Fosza. Jak była prowadzona sprawa, jeżeli chodzi o babcię świętej pamięci Annę Walentynowicz? Ona zginęła w katastrofie i kwestia tych informacji, które otrzymujecie, czy otrzymywaliście, też kwestia ekshumacji. Dlaczego tak się stało?
Znaczy, no tak skrótowo, no z informacji to żadnych nie było, bo na pierwsze tomy akt czekaliśmy do 2012 roku, jak dobrze pamiętam, do połowy roku, gdzie nam powiedziano, że dopiero co przyszły, gdzie znalazłem notatkę przeglądając te akta, że one wpłynęły rok wcześniej. Także więc no, ta polityka zakłamania przez prokuraturę wojskową zaczęła się bardzo szybko. Natomiast nie, no do ekshumacji doszło dlatego, że pan mecenas nas namówił, żebyśmy się zapoznali z dokumentacją, skoro już przyszła w końcu. No, tak nawet nie braliśmy pod uwagę tego, że coś może być nie tak. No jak można pomylić? No i wtedy, czytając dopiero te dokumenty, doszliśmy do wniosku, że o zgrozo to w ogóle nie opisuje naszej babci. I to też jest ciekawe, że prokuratura czekała, aż my się zorientujemy, że coś jest nie tak, mając tą wiedzę już znacznie wcześniej.
Pan w programie po 18 wspominał o tym, że z tymi dokumentami z ekshumacji poszedł pan czy poszliście jako rodzina do biegłego.
Tak, tak. To po sekcjach, gdy po pół roku kolejnym dostaliśmy wyniki tych sekcji zwłok, przeprowadzonych już w Polsce. Tak, pokusiłem się, bo dla mnie jako zwykłej osoby niewiele to mówiło. Pokusiłem się i poprosiłem o opinię biegłej, która już jest na emeryturze, aby powiedziała, co ona myśli o tych dokumentach. No, stwierdziła z przerażeniem, że jest to bardzo nijakie, że nie przeprowadzono wielu czynności, które powinny być w czasie tejże sekcji przeprowadzone, które umożliwiałyby wykrycie, w jaki sposób nastąpił zgon, co było takim głównym elementem, jakie obrażenie. Tego było bardzo dużo, to co ta pani mi podawała, ale no to już było 2 lata temu, więc troszeczkę mi wyleciało z głowy. No ale no, nie ukrywam, że to jest po prostu skandal, że prokuratura, która nas zapewniała o najwyższych standardach, no już w czasie ekshumacji i sekcji zwłok się dowiedzieliśmy, że takie standardy nie istnieją w prokuraturze wojskowej. No a do tego jeszcze potwierdzenie biegłej, która przez całe życie pracowała przy takich sprawach, no było takim już całkowitym dobiciem, że tak powiem.
W wielu przypadkach sekcja w Moskwie no nie zgadzała się ze stanem rzeczywistym. To jest pytanie, dlaczego u nas tak szybko dążono do tych pochówków, żeby nie wracać do tego, żeby nie skontrolować albo no nie wiem, nie wprowadzić jakiejś procedury nawet w Polsce, by sprawdzić, tylko dano wiarę. Tak? Wszystkiemu dano wiarę i do dzisiaj na przykład nie możemy dostać czarnych skrzynek i możemy nad tym jeszcze ubolewać długo. Ubolewamy wszyscy, że nie mamy wraku samolotu. I jak to rzeczywiście wygląda? Nie wiem, panie mecenasie, czy panie Bartłomiej?
Proszę ojca, warto wspomnieć, że od 10 kwietnia, zaraz po katastrofie, państwo polskie prezentowała nie tylko pani Ewa Kopacz, nie tylko pan Tomasz Arabski, ale był tam również ówczesny naczelny prokurator wojskowy, pan jeszcze wtedy pułkownik Parulski, który Chwilę później został awansowany do rangi generała za to, jak się sławił reprezentowaniem państwa polskiego. Gdyby tam przeprowadzono rzetelnie sekcję, gdyby tam, tak jak pani Ewa Kopacz zapewniała, przekopano ziemię na 1,5 metra głębokości, to może 2 lata, nawet po katastrofie, pielgrzymki, które się udawały do Smoleńska, nie znajdowałyby na przykład szczątków ludzkich, o czym też media szeroko się rozpisywały.
Ja oglądałem niedawno program pani Anity Gargas, w którym wystąpiła pani generała Kwiatkowska. Ogarnęło mnie naprawdę przerażenie. Coś takiego, co zrobiono tutaj w Polsce, wydawało mi się niemożliwe nawet w krajach, powiedziałbym, daleko odbiegających standardami od demokracji. Jeżeli pani generała Kwiatkowska dowiedziała się po pogrzebie swojego męża, po pochowaniu go, z papierów w prokuraturze, że grób jej męża, inny grób, jest na Powązkach i ona do dzisiaj nie wie, co, gdzie pochowano, gdzie jej mąż leży, no to przecież to jest sytuacja taka, która powinna dla nas być ostatnim dzwonkiem alarmowym. Na co my się godzimy i w jakim kraju żyjemy i co w naszym imieniu robią władze powołane do przestrzegania praworządności w naszym społeczeństwie.
Rodziny, pozwolę sobie dodać, rodziny kilkukrotnie na posiedzeniach zespołu parlamentarnego przywoływały fakt, jak ciała ich bliskich przylatywały do Polski, jak nakazywano im wręcz natychmiast dokonywanie pogrzebów, nie otwierania trumien w żadnym wypadku. To często z prokuratury takie polecenia były wydawane, ale są też znane przypadki, to o tym też media pisały, jak po pogrzebach jeszcze do Polski dolatywały, przepraszam za słowo, fragmenty ciał danej osoby.
Czy ja tylko jeszcze chciałem powrócić na sekundkę do tych dokumentów z prokuratury po sekcjach. Ja wtedy właśnie, jak byłem u tej pani biegłej, no zrozumiałem, dlaczego prokuratorzy tak się wstrzymywali i zabraniali nam, aby wspierał nas ktoś z fachowców, taki jak na przykład pan Michael Baden, bo gdyby był ktokolwiek z zewnątrz, to by się zorientował, jaką fuszerkę, zapewne celową, urządzają prokuratorzy i biegli.
No ale z tego, co pan mówi, to państwo zauważacie, nie potrzeba nie wiadomo jakich specjalistów, że to jest fuszerka i teraz do kogo udać się, żeby sprawiedliwości stało się zadość, żeby ktoś pomógł, żeby na przykład pan Melak, tak? Pan Andrzej Melak, dobrze mówię, żeby mógł doprowadzić do tego, żeby była przeprowadzona ekshumacja brata, który zginął, Stefana Melaka. To są też ludzie, którzy zginęli, to są ludzie zasłużeni i nie, znaczy każdemu się należy szacunek, ale dlaczego nie oddać im sprawiedliwości za życia, po śmierci? Przecież do tego mają prawo.
Mają prawo do prawdy, zarówno rodziny, a co najważniejsze, ludzie, którzy zginęli. Oni mają prawo do prawdy i jest to nasz obowiązek, aby im to zapewnić. Cały problem sprowadza się do tego, że nie ma do kogo się zwrócić na chwilę obecną. Przecież nie do prokuratury wojskowej, która wszystko ukrywa, nie do prokuratora generalnego. No, proszę mi powiedzieć, do kogo mam się zwrócić. Na chwilę obecną, przy obecnym układzie, nie ma do kogo
prokurator
się zwrócić.
Generalny czasem rozkłada ręce, mówi, że niedobrze, że to czy tamto się ukazało w radiu, czy w telewizji.
Słowa, które ja przeczytałem na blogu dzisiaj, że kiedyś hienami cmentarnymi nazywano osoby, które okradały z kosztowności groby. Szukały tam pieniędzy, złota i takich rzeczy. Dzisiaj mamy do czynienia z prawdziwymi hienami, które okradają te osoby z honoru, godności i z tego, co powinniśmy im oddać na koniec, czyli grobu i czci dla osób zmarłych. Te osoby i te osoby rodzin zostały tego pozbawione i z tego zostały ograbione.
Panowie, może to jest, nie wiem, nie do końca uprawnione, ale może ci ludzie mają problem. prokurator generalny, on po prostu jest stawiany przed faktami dokonanymi. To gdzieś się dzieje, a on po prostu jest na stanowisku, no i co ma zrobić? Prokurator, czy rzecznik prokuratury, czy prokuratorzy, którzy są na świeczniku, którzy stają, prawda, przed kamerami, może po prostu, no co oni mają zrobić, jak im to przygotowano, bo chyba nie jest tak, że każdy z nich ciężko pracuje nad gromadzeniem, tylko jakiś zespół to przygotowuje, ktoś nad tym pracuje i on po prostu tylko musiałby rozłożyć ręce, no a jak nie rozkłada rąk, to właśnie przedstawia takie rzeczy, w które może sam nawet nie wierzy.
Znaczy ja bardzo króciutko to skomentuję. Oczywiście, że tak, bo pan prokurator generalny Andrzej Seremet już raz dał dowód tego, że on w ogóle nie jest zorientowany w sprawie, kiedy to oskarżył rodziny o pomyłki i przez media informował mnie, że udostępni mi dokumenty i ja wtedy zmienię swój punkt widzenia. Bo pan prokurator generalny nie miał zielonego pojęcia, że ja już te dokumenty wcześniej widziałem. Więc to jest oczywiste, że ktoś mu przygotowuje pewne rzeczy. Natomiast jeśli pełni tak zaszczytne stanowisko, w tak ważnej sprawie powinien wykazać się osobistym, pełnym zaangażowaniem. To go w żaden sposób nie usprawiedliwia.
Tu nawet można dodać sprawę tych ostatnich stenogramów. Pełnomocnikom rodzin nawet nie pozwolono się zapoznać z tymi stenogramami tych rozmów, które zostały opublikowane. Dowiedzieliśmy się po raz kolejny, pełnomocnicy, rodziny, dowiedzieli się o tym wszystkim z mediów. To nie jest pierwszy raz. Pan prokurator generalny zapewne widzi, że prokuratura wojskowa na tym nie panuje. Nawet jeżeli by było tak, jak ojciec mówi, wielokrotnie zespół parlamentarny proponował prokuratorom wzięcie udziału w posiedzeniu, nawet posiedzeniu zamkniętym. Rozmowy z naszymi ekspertami, zostałyby przedstawione wyliczenia, badania, te, które i tak notabene...
Tylko może oni mają przełożonych i oni nie zezwalają na to, żeby tam poszli.
Prokuratura ponoć jest w Polsce niezależna.
Ja tu zaprotestuję. W społeczeństwie polskim od lat, od setek lat oficer, wojsko i honor oficera były stawiane na bardzo wysokim poziomie. Społeczeństwo darzyło ogromnym zaufaniem i ogromną atencją osoby, które zdecydowały się na ewentualne poświęcenie swojego życia w obronie ojczyzny. Ci panowie prokuratorzy, występując, pan prokurator, który, ja nie pamiętam już na którym filmie, ucieka, tłumaczy się, ucieka przed reporterką, to jest dyshonor i ci ludzie ubliżają mundurowi oficera Wojska Polskiego. Przepraszam bardzo, ale to coraz bardziej jest widoczne.
Chciałem zapytać o pracę zespołu, bo mamy szefa zespołu ekspertów i mamy sekretarza. Jutro ma się ukazać kolejny raport, jak panowie wspominaliście w naszym programie. Wcześniej taki raport ma być. One jak gdyby poszerzają nasze spojrzenie z różnych stron. Też chociażby organizacja konferencji i tych bardziej otwartych i mniej, bo są zamknięte, grono poważnych profesorów też zbiera się, nie żeby oceniać to od strony politycznej czy jakiejkolwiek, tylko merytorycznej. Tutaj mamy chociażby osobę pana profesora Kazimierza Nowaczyka. Są ludzie, którzy specjalizują się w danych dziedzinach i tutaj służą swoją wiedzą, by ocenić dane zdarzenie od strony merytorycznej.
Rzeczywiście, proszę ojca, w skład zespołu ekspertów, zespołu parlamentarnego wchodzą specjaliści, chyba, panie profesorze, się nie pomylę, praktycznie z każdej dziedziny, można powiedzieć.
Z dziedzin, które okazują się w trakcie badań niezbędne do wyjaśnienia kolejnych etapów przebiegu katastrofy. Przykładowo, ekspert od wybuchów nie będzie powoływany do komisji badającej normalny wypadek katastrofy, tak jak w przypadku tego niemieckiego samolotu, gdzie nie zachodzi podejrzenie, że nastąpił wybuch. Tak samo się tutaj dzieje. Szukamy kontaktów z ludźmi, którzy są niezbędni do wyjaśnienia kolejnych etapów tego, do czego dochodzimy i co jest potrzebne przy dalszych analizach.
A jeżeli taki pozwolę pozwolę sobie w trend zrobić, bo tacy eksperci, słuchając tego, co dzieje się chociażby na naszej antenie za przyczyną różnych gości głosów i ich głosów, no wygląda, że normalną rzeczą jest powoływanie ekspertów z różnych dziedzin do tego, by prowadzić dane dochodzenie. Jak to wygląda? Bo słyszę o poważnym gronie takich ekspertów w zespole parlamentarnym, ludziom zależy. A jak to jest, jeżeli chodzi o te badanie od strony rządu czy prokuratury?
Najlepiej pokazuje to ostatni scenogram opublikowany przez Radio RMF, który wykonał magister, muzykolog, pan Andrzej Artymowicz, brat Pawła Artymowicza, profesora z Kanady, astrofizyka, który od samego początku był zaangażowany we współpracę z prokuraturą, od samego początku powtarzał na każdym kroku tezy rosyjskie, atakujące zarówno pilotów, atakujące generała Błasika, a od 2013 roku jego brat jest biegłym prokuratury i wykonał opinię, która dokładnie powtórzyła rosyjską narrację. Ja jeszcze pozwolę sobie do tej wcześniejszej kwestii wrócić. Tak samo w skład ekspertów zespołu wchodzą i socjologowie, wchodzą i lekarze, patomorfolodzy, nawet często i dziennikarze. Ostatnia konferencja na UKSW i panel poświęcony pod tytułem Smoleńsk w polskich mediach. Jakby wszystkie te badania, wszystkie te dziedziny staramy się poruszać. Jutrzejszy raport opublikowany podczas zespołu będzie zawierał przede wszystkim tą część techniczną, którą opracował właśnie pan profesor Kazimierz Nowaczyk. Będzie tam rozwinięcie dotychczasowej wiedzy dotyczącej wybuchów, ale będzie także aspekt przygotowań. Będzie pokazany dokument, który otrzymały polskie służby na temat możliwości uprowadzenia jednego ze statków powietrznych Unii Europejskiej, ale będzie także rozszerzony rozdział, który już był rok temu w jednym z raportów, zawierający dodatkowe zdjęcia obrazujące, że na miejscu katastrofy, zaraz po katastrofie pojawiła się rosyjska jednostka specjalna Specnaz, która najprościej, myślę rzecz ujmując, specjalizuje się po prostu w zabijaniu ludzi. Oni do tego są szkoleni. W tym raporcie jutrzejszym będzie dodatkowy materiał zdjęciowy obrazujący ich obecność w Smoleńsku.
Ten raport, dodam tylko, że jego część techniczna w wersji angielskiej została przedstawiona europosłom podczas wysłuchania w Brukseli trochę ponad tydzień temu, w trakcie wysłuchania zorganizowanego przez Europejską Grupę Konserwatystów i Reformatorów.
Tam też jest szansa na jakąś poważną procedurę?
On zostanie rozesłany wszystkim europosłom i oczywiście dążeniem jest do wsparcia wniosku o powołanie Międzynarodowej Komisji. W tej chwili Rada Europy będzie prowadziła śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej i tak samo będzie postawiony na pewno na forum Rady Europy apel o śledztwo międzynarodowe.
A moglibyśmy to sami dobrze zrobić, a tak tyle gremiów różnych musi się tym zajmować. I pytanie też, jak my trochę wyglądamy na takim forum międzynarodowym, bo myślimy o tych różnych zdarzeniach, różnych katastrofach, tak? No i cała opinia publiczna, światowa jest zainteresowana, co się dzieje, dlaczego tak się stało. No wiele też boleje, tak? Bo przecież giną ludzie z różnych krajów, różnych narodowości i międzynarodowe różne gremia chcą pomóc, a w tym wypadku no, dla nas też, nie wiem, to nie jest przecież dyshonor, przecież zginął nasz prezydent, tylu ludzi w tej delegacji poleciało z racji ważnej. No prawdy też o Katyniu. To nie jest tak, że polecieli na jakąś zabawę, tylko chodzi o sprawy honoru państwa, ojczyzny naszej, upomnienie się o prawdę też w perspektywie międzynarodowej, bo też ona była zakłamywana przez tyle lat. I teraz czemu, dlaczego?
My ponosimy konsekwencje tego, co działo się w roku 2010. Proszę sobie przypomnieć, że Polska dostała wstępny raport anodiny i do tego została napisana odpowiedź, której nie odważył się nikt podpisać. Jest godło Rzeczpospolitej, nie ma podpisu, kto to jest, ale widać, że przygotowany jest to dokument przez ekspertów. z ogromną listą niekończącą się zarzutów w stosunku do raportu Anodiny. I wypowiedź premiera Tuska, który powiedział, że w tej formie raport nie może być przyjęty. I co się dzieje? Generałowa Anodina jeszcze więcej mówi, niż było w tym przygotowanym wstępnym raporcie. Mówi o pijanym generale Błasiku. I w tym momencie premier Tusk wyjeżdża na narty, w Dolomity. Polska nie zajmuje żadnego stanowiska wobec raportu Anodiny. I ten raport w przestrzeni medialnej, on istnieje do dzisiaj. Jest jedynym raportem, bo polski raport Millera, nawet niby troszeczkę odpuszczający pilotom, jest w ogóle nieznany nigdzie. Nigdzie nie rozpropagowany, nieznany. Może i lepiej, bo jego jakość techniczna już jest taka, że to by przyniosło nam tylko wstyd. Ale w powszechnej opinii to minęło 5 lat. To jak się rozmawia z obcokrajowcami o tym, to oni muszą się zastanowić. Tak, był taki wypadek, gdzie zginął polski prezydent. To już jest 5 lat. Te 5 lat inaczej biegną dla nas tutaj w Polsce i inaczej biegną tam dla ludzi w innym świecie. My musimy najpierw przypomnieć to wszystko. Przywrócić pamięć o tym, co się stało. A potem dopiero będziemy mieli możliwość pokazania, że to ile zostało z tego zafałszowane i że my chcemy prawdy o Smoleńsku.
Dziękuję. Panie
mecenasie. Na wschodzie właśnie bardzo żywy nadal jest, w tym sensie żywy, jeżeli ktoś się tym zajmował i sobie to przypomina, przekaz rosyjski, który de facto w dniu katastrofy poszedł dalej, że samolot podchodził 4-krotnie do lądowania. I w największych niemieckich gazetach na przykład przekaz ten został powtórzony dzień później, 11. Bildzeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. I tam w Bildzeitung nawet są 4 kręgi narysowane, jak to niby Tu-154M miał 4-krotnie podchodzić do lądowania. I kilka miesięcy temu rozmawiałem też z moimi kolegami po fachu, adwokatami w Niemczech, w Berlinie i pytano mnie, dlaczego pan się tą katastrofą, tą tragedią w Smoleńsku nadal zajmuje? Przecież to jest beznadziejna sprawa, bo właśnie nawet u tak zwanych fachowców, od których można też trochę większego zaangażowania oczekiwać, właśnie ci fachowcy się tym nie zajmują, bo pierwszy przekaz poszedł i on zostaje w przestrzeni publicznej i każdy wychodzi z tego punktu założenia, że jednak Tu-154M 4-krotnie podchodził do lądowania. Jak się to wyjaśnia, to mówię, każdy się dziwi, a rzeczywiście tak było. I tu dużą rolę będzie miała do odegrania książka dziennikarza śledczego, niemieckiego dziennikarza śledczego Jürgena Rotha, Verschlussakte S, tajne akta S o sprawie smoleńskiej. I wczoraj książka ta pojawiła się na rynku w sprzedaży w Niemczech i myślę, że tak powoli przebije się też do świadomości najbliższego sąsiada tutaj na zachód, najbliższego sąsiada w Niemczech, gdyż jest to bardzo dobrze napisana książka, ją się dobrze czyta i bym powiedział, Jürgen Roth udowodnił już swoimi wcześniejszymi pozycjami, że właśnie pisze też bestsellery i myślę, że to może, ta książka może być też tak zwanym bestsellerem w Niemczech.
A jest to wiarygodne źródło, ten dziennikarz śledczy?
To jest jeden z najlepszych niemieckich dziennikarzy śledczych. I życzyłbym sobie, żeby przynajmniej taki jeden był w Polsce.
A myśli pan, że może nastąpić zwrot przez te informacje? Jak pan wspomina też w programie, no, prokuratura sama z siebie powinna się zainteresować. Czy u nas była taka informacja? Bo no, trochę...
Z urzędu powinna wystąpić do strony niemieckiej w ramach pomocy prawnej i zażądać takiego dokumentu, ażeby ten został przesłany tutaj do rąk polskiej prokuratury, żeby polska prokuratura mogła się z tym dokumentem zapoznać.
Jest to możliwe czy tajne?
To jest tajne, ale wszystko jest możliwe, bo również tą prokuratura ma tak zwane tajne akta u siebie, które nie udostępnia tak ad hoc i każdemu. I myślę, że jeżeli tu polskie służby, oczywiście służby też w Unii Europejskiej, w Europie współpracują ze sobą, jeżeli polskie służby tutaj też będą odpowiednio występowały w tej sprawie, na pewno ten dokument jest do uzyskania.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam do rozmów na naszej antenie. Temat 5 lat od katastrofy smoleńskiej. Nasi goście, profesor Kazimierz Nowaczyk, mecenas Stefan Hambura, pan Piotr Walentynowicz i Bartłomiej Misiewicz. Numer do studia, do Radia Maria, Polska Północna, 56 655 23 55. Drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66.
Ktoś bliski odszedł niespodzianie, odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni, stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, z tej strony mówi Anna z Warszawy.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie wszystkich gości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem wiernym słuchaczem Radia Maria, telewizji Trwam i dziękuję bardzo za wspaniałe programy, jak to wszyscy z tej strony, z drugiej strony głośnika czy ekranu. Ja słucham uważnie dzisiejszego, oglądałam wystąpienie Państwa w telewizji Trwam, no i słucham bardzo pilnie w tej chwili. Jestem absolutnie zbulwersowana wszystkim tym, co się dzieje. Wydaje mi się, że jest logiczne to, że każde dochodzenie czy każda analiza wypadków samolotowych powinna być wykonywana przez ekspertów i nie chcę na ten temat dużo mówić. Troszkę chcę podburzyć nastroje przed jutrzejszym dniem, bo bardzo bym chciała, żeby te osoby w postaci pani Kopacz, w postaci pana Tuska, w postaci tych państwa, którzy byli zaangażowani w zakłamywaniu wszystkich możliwych informacji, wrócili do Smoleńska i metr głęboko zaczęli wygrzebywać wszystkie pozostałe części, które tam się znajdują samolotowe. Ja to szczególnie wiem, że jest to troszkę utopijne marzenie, ale najwyższy czas, żeby te osoby, które są odpowiedzialne, zaczęły odpowiadać fizycznie też za to, co się tam stało, za te kłamstwa pani Kopacz, pana Tuska i całej tej plejady w postaci pana Laska i tak dalej, żeby, zwłaszcza dzisiaj, kiedy zobaczyłam ten zdjęcie, które zostało wykonane, czy rysunek, który pokazuje części, które są dotychczas widoczne ze zdjęć, żeby można było złożyć ten samolot. W związku z czym mówię, proszę, żeby się wszyscy jutro skupili i nie tylko jutro, ale za miesiąc, 10 maja. I musimy doprowadzić do tego, żeby pani Kopacz osobiście przekopywała cały teren smoleński metr głęboko i przywiozła nam wszystkie pozostałe części. Bardzo przepraszam, jestem bardzo zbulwersowana i zatroskana, bo jeżeli nie teraz, to już możemy mieć później większy jeszcze problem. Także szczęść Boże, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i serdecznie dziękuję za wspaniałą pracę wszystkich Państwa, którzy są w tym całym procesie zaangażowani. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy, szczęść Boże. Proszę bardzo, kto z Panów?
Ja powiem tylko krótko. Marzyć powinniśmy zawsze, bo jak przestaniemy marzyć, to będziemy już tylko starcami, bo to jest to piękne, co z dziecka w nas pozostało.
Ja sobie pozwolę jeszcze na jedno dosłownie słówko. Proszę Pani, ja jednak wolałbym, żeby Pani Ewa Kopacz drugi raz już nie zajmowała się tą sprawą w Smoleńsku, już pokazała, na co ją stać. W domu jak Jerzy Miller, który kilkukrotnie jeździł do Moskwy po kopię czarnej skrzynek i zawsze innej długości przywoził. Wystarczy mi, że odpowie za wszystkie swoje niedopełnienia po prostu przed sądem.
A ja się z Panią w 100% zgadzam, przy czym tutaj podobnie jak Pan Bartłomiej, uważam, że odpowiedzialność Pani Kopacz nie powinna się kończyć jedynie na grzebaniu w tej ziemi.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ewa z Krakowa się kłania. Witam serdecznie wszystkie osoby, które przybyły do studia. A szczególnie serdecznie witam pana Piotra Walentowicza. Jako że bardzo byłam zżyta i bardzo blisko z jego babcią, panią Anną Walentynowicz. I może na wstępie powiem taką rzecz, bo nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, że w ubiegłym roku, 10 kwietnia, rodzina Janki Millerowej, konkretnie szwagier, w Tyńcu pod Krakowem, niedaleko Krakowa, w klasztorze ojców benedyktynów, znaczy na cmentarzu, ufundowali pomnik wszystkim osobom, które zginęły w Smoleńsku. Pomnik jest bardzo piękny, jest wykonany z dużego kamienia i taka rzecz ciekawa, o czym mówił pan Miller na otwarciu pomnika, że przy obróbce kamienia pomnik po prostu pękł od góry do dołu. Poszerzono to pęknięcie. To pęknięcie jest związane taką klamrą. Cały kamień bardzo pięknie wygląda. Oczywiście jest przy tym krzyż. To jest na cmentarzu, który znajduje się w Tyńcu. Na tym cmentarzu zresztą jest grób pani Janki Walentynowicz. A to tyle, żeby podać taką informację. Samo miejsce jest bardzo piękne. Klasztor benedyktynów w Zakolu Wisły. No i mamy tam możliwość, powiedzmy, pojechania z Krakowa i podumania nad tym wszystkim, co się stało i co się dzieje dalej. Może pozwolę sobie jeszcze chociaż parę słów na temat pani Walentynowicz powiedzieć. Była to osoba przede wszystkim niezwykle inteligentna, bardzo mądra, mimo że doświadczona życiowo bardzo, bardzo kochająca ludzi, kochająca Polskę, Polaków, ogromna patriotka, a poza tym kobieta czynu. Zawsze mówiła, nie gadaj, tylko rób. I uważam, że dlatego powinniśmy nigdy nie spocząć, aż zostanie wyjaśniona cała sytuacja, a przede wszystkim nie możemy spocząć aż do momentu, aż wreszcie będzie sprawa jasna. Gdzie Ania leży? To jest wszystko straszne. Trudno o tym mówić. Panie Piotrze, przepraszam, pozwolę sobie taką prywatną rzecz. Pan zmienił numery telefonów. Nie mogę się z panem skontaktować. Nie udawało mi się to. Gdyby pan mógł, i tam jest mój numer telefonu, bardzo uprzejmie bym prosiła o ten jakiś kontakt. A jeszcze powiem taką rzecz, że wiemy wszyscy, to jest straszne, to jest niesamowite, co się dzieje. Ta niemoc, ta straszna niemoc w wyjaśnianiu tego wszystkiego. Wydaje mi się, że naprawdę już wszyscy powinni się zlitować i powiedzieć nam tą prawdę, obojętnie jaką ona by nie była. A przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby rodziny odzyskały szczątki swoich bliskich. Przecież to jest tak ludzkie. Dla każdego człowieka powinno to być ludzkie, obojętnie jakiej jest opcji politycznej, czy jakiego wyznania, czy już nie wiem nawet jak to powiedzieć. Ludzie, na litość boską, pomóżcie i doprowadźcie do tego, żeby rodziny odzyskały swoich krewnych. No to chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Jestem bardzo wzruszona, tym bardziej, że jak był ten lot do Smoleńska, ja myślałam, że pani Walentynowicz została w Gdańsku i mam na to dowody. Cały czas trzymałam słuchawkę, chciałam się z nią połączyć, żeby ewentualnie tam sobie, jak będzie już sprawa na wizji, porozmawiać na temat uroczystości. No i w pewnym momencie do niej się nie dodzwoniłam, nie odbierała telefonu i w pewnym momencie już pomyślałam sobie, że no pewnie tam jest. I niestety tam była. I tak jak mówię, jest osobą bardzo ważną dla nas tutaj w Krakowie. Ma bardzo wielu przyjaciół w dalszym ciągu. Wszyscy o niej myślimy. Bardzo, bardzo wiele osób. No i mówię, mamy w tym tyńcu bardzo piękny ten pomnik. Możemy sobie tam pojechać i podumać, no i pomodlić się, żeby to się wreszcie wszystko wyjaśniło. A jeszcze chciałam powiedzieć dwa słowa a propos pana mecenasa Hambury. Ja pana nie znam osobiście, ale dużo słyszałam przy okazji filmu, który został nakręcony na temat pani Walentynowicz. Byłam zaproszona przez panią Walentynowicz na konferencję prasową w Warszawie, żeby bronić robotników Solidarności, bo to, co było pokazane w filmie, to było jedno wielkie kłamstwo na temat robotników. Wiem coś na ten temat, bo wiem, jak wyglądały sprawy w hucie tutaj naszej w Krakowie. Robotnicy się tak nie zachowywali, jak tam byli przedstawieni, a to, co zrobiono z rodziną pani Walentynowicz, no to już w ogóle przekroczyło wszelką przyzwoitość, a to tak pod adresem pana, również pana Wajdy, który potem w książce, którą napisał pan Cęckiewicz, o Ani jest tam powiedziane, jak on tam powiedzmy się wyraził do pana Schlendorfa. Także dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za tą audycję i za to, że mogłam coś powiedzieć o tej kobiecie, która była tak wspaniałą osobą, że rzadko się zdarzają takie kobiety. Takie kobiety kochające Polskę, ludzi i wszystkich i chcące w każdej chwili, w każdej sytuacji każdemu pomóc. Obojętnie, nawet takim, którzy jej robili krzywdę. No to chyba wszystko. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję pani bardzo, szczęść Boże. Nie wiem, od pana Piotra rozpoczniemy. Proszę bardzo, panie Piotrze.
Witam serdecznie, proszę panią. No, dziękuję bardzo za te ciepłe i miłe słowa o babci. No to bardzo, bardzo miłe było. No ja zapewniam, że na pewno się nie poddam i nie odpuszczę. Natomiast co do telefonów, faktycznie pozmieniałem. Nie wiem, czy ojciec zapisał, tak? To po programie prześlę SMS-kiem, bo faktycznie tam gdzieś kiedyś telefon zgubiłem, później coś tam, także dziękuję pani bardzo jeszcze raz serdecznie za te ciepłe słowa.
Dziękuję. Pani mecenasie, słowo?
Właśnie reprezentowałem panią Annę Walentynowicz w sprawie filmu Schlendorfa. I udało mi się zorganizować dla niej taki specjalny pokaz tego filmu w Gdańsku, który zorganizował producent tego filmu. Były to trudne sprawy, ale tu znowu pani Anna Walentynowicz pokazała no, swoje podejście do prawdy i żądała tej prawdy na każdym kroku.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, wszystkich słuchaczy, a szczególnie profesora Nowaczyka. Chciałbym...
Dziękujemy. Pan może nam się przedstawić?
Tak, Janusz z Lubina.
Dziękuję.
Serdecznie witam szczególnie profesora Nowaczyka. Jestem pełen podziwu dla pana za wszystko, co pan robi dla wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. No, ja mam takie odczucie, ponieważ bardzo leży mi na sercu, jak zdaje się, że powinno leżeć każdemu Polakowi, patriocie, wyjaśnienie tej katastrofy. Podziwiam pana za determinację, za to, że pan trwa ciągle w wyjaśnieniu tej sprawy, mimo osobistych wielu kłopotów z tego wynikających. Mam taką uwagę, mianowicie tak, chciałbym pana zapytać, jeśli można, czy uważa pan, że jest możliwe w najbliższych latach, bo już nie mówię o miesiącach czy roku, rzeczywiście wyjaśnienie tej sprawy. Ja mam takie doświadczenie, mianowicie rozmawiałem swego czasu, nawet chyba w roku ubiegłym, z moim przyjacielem, profesorem z Niemiec, który na pierwszą moją, że tak powiem, opowieść o tej katastrofie smoleńskiej powiedział od razu, ja wiem, że to był zamach. Niedawno oglądałem znowuż na programie telewizji satelitarnej, chyba N24, reportaż, czy taką próbę filmową wyjaśnienia tego, tej katastrofy. No, byłem zbulwersowany oglądając ją, jak Niemcy przedstawiają w swojej opinii publicznej wyjaśnienie tej katastrofy. Powiedziano wyraźnie, że to był błąd pilotów, czyli i no, te wszystkie fakty, które komisja pana Antoniego Macierewicza próbuje przy okazji takich mądrych umysłów jak profesor Nowaczyk i innych wyjaśnić, no okazuje się, pokazują w świat zupełnie co innego. I w świetle tego wszystkiego, co, to są dla mnie tak rzeczy oczywiste, że dla przykładu patrząc na twarze komisji Millera, czy twarze pani na przykład Gosiewskiej czy Wasserman, jak patrzę na tą twarz właśnie komisji Millera, to jest tak, jakbym widział twarze tych leśnych dziadków z ostatnich wyborów. I no, pytanie do pana profesora, czy wierzy pan w to, bo ja chciałbym wierzyć, Niemcy też mają takie powiedzenie jak u nas, że nadzieja umiera ostatnia, powiem szczerze, że raczej byłbym skłonny do przyznania racji panu Rotowi z Niemiec, który twierdzi, że prawdopodobnym jest wyjaśnienie tej katastrofy, ale nie wcześniej za 50 czy 60 lat. To wszystko. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Pani dziękuję proszę. Serdecznie za miłe słowa wsparcia. Te słowa pomagają tak naprawdę, jak czuję, jak przybywa mi sił. Dzisiaj podróż, to wszystko. W tej chwili się czuję lepiej niż parę minut temu. Więc dziękuję bardzo. Co mogę powiedzieć na temat katastrofy? Są dwie rzeczy, które są mieszane w odbiorze. To jest rzecz pierwsza. Co się zdarzyło w Smoleńsku? Co się zdarzyło z samolotem? I rzecz druga, kto za to odpowiada? Ja bym chciał bardzo wyraźnie rozgraniczyć. Pan Roth, mówiąc w swojej książce, prawdopodobnie mówi o tym, kto za to odpowiada. Że to wyjaśnienie tej sprawy będzie bardzo długie i bardzo trudne. Zespół ekspertów pracujący razem z zespołem parlamentarnym. Ogólny zarys przebiegu tej katastrofy już zna. To staramy się to przekazać krok po kroku, staramy się to oczywiście uzasadniasz coraz głębiej, mamy tych dowodów coraz więcej, ale w tej chwili ja sądzę, że dla każdego poszlakowego przewodu sądowego ta ilość dowodów już by była wystarczająca. I my jesteśmy gotowi w każdym miejscu stanąć przed sądem i obronić swoją, nazywamy to hipotezą, ale to jest bardzo mocna hipoteza przebiegu tej katastrofy. Więc żeby, ja przepraszam, chwileczkę zajmę teraz, w maksymalnym telegraficznym skrócie. Samolot jest źle naprowadzany i to intencjonalnie do lotniska. Leci w bok od właściwego podejścia do pasa. Jest mgła, piloci tego nie widzą. Chcą odejść i udać się na drugie lotnisko, a właściwie odejść na drugi krąg, bo nikt im nie podaje z tych osób, które powinny, czyli z kontroli, z wieży kontroli lotów. Nikt im nie podaje, jakie jest drugie lotnisko, gdzie mogliby odejść. Ale postanawiam, odchodzimy. I w tym momencie prawie, że to jest kwestia bardzo krótkiego czasu. Odpada końcówka skrzydła. I oni nie mogą odejść. Oni już odejść nie mogą. Oni co najwyżej mogliby spróbować awaryjnego lądowania. Co się dzieje dalej? Jest wybuch drugi w kadłubie, który zabija większość pasażerów tego samolotu. Samolot spada na ziemię, już zupełnie niekontrolowany przez pilotów. Następuje wybuch w salonce prezydenckiej. Salonka ma wzmocnienia konstrukcyjne, więc prawdopodobnie chodziło o to, żeby mieć pewność, że nikt katastrofy nie przeżyje, bo jeżeli to był przygotowany zabach, to nikt tej katastrofy nie mógł przeżyć.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem rolnikiem z Wielkopolski. I chciałem powiedzieć
Pana
tak,
imię?
Że my tutaj na dole wszyscy wiemy, co się stało i nie potrzeba żadnych wielkich jakichś tam spraw. Wiadomo, co Rosja z nami robi i było to morderstwo na zamówienie, tak samo jak się całą gospodarkę niszczy, bo te dziki w tej puszczy to jest pic na wodę i my tutaj na dole dobrze wiemy, co się dzieje. A ten polski rząd już wszystko sprzedał i ciekawe, z czego dalej będą żyć. Bo jak już ziemię sprzedali, a my ziemię uprawiamy, to nie wiem, co jeszcze można mieć cenniejszego w tym kraju. I to, że ten samolot spadł, to musiał spaść, bo pan Kaczyński był niewygodny i teraz rządzą ci, którzy najpierw chcieli się przypasować do Rosji, a teraz widzą, co się dzieje i patrzą się obrócić w drugą stronę. Ale niech Polska żyje i my wiemy tu na dole, co było i nie trzeba żadnych śledztw. Wiadomo, co było. To samo, co w Katyniu, tylko to wyjdzie później. Niech żyje Polska w imię Boże.
Dziękuję
bardzo.
Szczęść Boże Panu. No, o sąsiadach, czy o sąsiada też należy dbać i w nim być we właściwych relacjach. Prawo też na to pozwala, tak, żeby nie prosić, nie pukać, stukać, kiedy na początku pozwoliło się na takie czy inne kroki. Pan Bartłomiej.
Ja pozwolę sobie odnieść się do tej kwestii tego, że pan prezydent Kaczyński był niewygodny dla przede wszystkim naszych wschodnich sąsiadów. Może przypomnijmy tą sprawę, kiedy no można powiedzieć, że obronił Gruzję przed rosyjską agresją, kiedy mieliśmy do czynienia z zamachem gruzińskim, także tym, co działo się potem w kraju, te wszystkie wypowiedzi na przykład właśnie prezydenta Komorowskiego o ślepym snajperze, to takie swego rodzaju testowanie społeczeństwa, ale to też był powód do tego, żeby prezydent został, to w jednym z raportów zespołu parlamentarnego zamieściliśmy skan tego dokumentu, to był jeden z powodów do tego, żeby objąć prezydenta inwigilacją przez Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, pan prezydent oczywiście nie miał wiedzy o tym, że jest inwigilowany przez służby. Warto też powiedzieć, że pan prezydent na pewno sprzeciwiał się budowie gazociągu, że na pewno sprzeciwiał się ruchowi, wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla Rosjan. Szereg różnych rzeczy, które przeszkadzały w robieniu miliardowych interesów. To oczywiście są jakieś poszlaki, jakieś hipotezy, ale na pewno był niewygodny dla naszych wschodnich sąsiadów, zwłaszcza po Gruzji. Pokazał, że Polska jest w stanie pomóc innemu państwu przed agresją państwa dużo większego. Dlatego w pełni zasadne są te stwierdzenia, że gdyby nie Smoleńsk, gdyby też nie dopuszczono do tego, co się stało, gdyby rząd polski zareagował odpowiednio po katastrofie smoleńskiej, to może nie mielibyśmy zestrzelenia malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą. Może tej agresji by nie było.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Marian z tej strony. Ja chciałbym zabrać głos na temat właśnie tej tragedii w Smoleńsku. To była sobota, 8:40 z groszami, jadę z Łodzi do Warszawy, lekko pada deszczyk, ładna pogoda, znaczy ładna w formie ciepło i nagle komunikat. No, włosy mi stanęły dęba i po prostu przeżywałem to niewiarygodnie mocno. Ja od razu, w pierwszym momencie pomyślałem zamach. Nie miałem innej koncepcji, tylko właśnie taka. Ponieważ ten samolot był, jak wiadomo, wcześniej w naprawie. Ja myślę, bo jestem w wojsku, byłem na lotnictwie, służba zasadnicza, więc zapewne było w tych wszystkich zakamarkach, gdzie należało, newralgicznych zakamarkach, poukładane małe, malutkie, tak ja uważam oczywiście, mogę się mylić, ale raczej się nie mylę, mikro ładuneczki, które w pewnym momencie zostały odpalone, a 3 dni wcześniej, gdzie był pan Tusk i tak serdecznie się witał z Putinem, to oczywiście sprawę wtedy dograli. To są moje wnioski. I jeżeli ktoś mi powie, że się mylę, to proszę bardzo, niech mi udowadnia i albo dowiedzie mi, że się mylę. Nie ma takich mocnych, którzy by po prostu zaprzeczyli moim spostrzeżeniom w tej kwestii. Bardzo ubolewam, że zginęło ludzi tyle, bardzo ubolewam do tej pory. I z kimś, z kim rozmawiam i twierdzi ktoś twierdząco, że to był zwykły wypadek. Ja w lotnictwie, proszę się, zapracowałem, służyłem i wiem, że taka brzoza to musiałaby być ze stali, żeby się skrzydło ułamało. To jest musiała być stalowa. Takie pierdoły, przepraszam za wyrażenie, mówili ludziom, wciskali ciemnotę i teraz jeszcze mają czelność znowu tłumaczyć, nie wiadomo w jaki sposób, już ich nikt nie chce słuchać. Niech odejdą ci, którzy w tej chwili rządzą i no wiadomo, Kopacz nie jest kobietą, która się zna na tym. Rozmawia, mówi to, co jej podsuną i większość mówi. Ale ktoś to redaguje. Ci ludzie, którzy to redagują, to ja mówię, to Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Prawdopodobnie kiedyś zapłacą za swoje czyny, które czynią tutaj na ziemi. Ja myślę, że to jest właśnie to, że Pan Bóg nie jest rychliwy, ale sprawiedliwy. Ja ubolewam na tym, że pan Kaczyński i żona i szereg ludzi, zacnych ludzi, ale widać tego jeszcze jedną tragedię. PO nie interesowało ich, czy zginie część ich ludzi i część innych. Po prostu poszło wszystko, nie powiem jak, ale po prostu zginęli. Bo można powiedzieć, było inaczej, ale po prostu delikatnie powiem, zginęli. To było ukartowane. I większość ludzi, może nie tyle większość, z którymi rozmawiam, to właśnie taką właśnie opinię o tym wszystkim mają. Czekałem na ten temat bardzo, bo naprawdę jestem tak zniesmaczony tym, co się dzieje. Ludzie, w Polsce nie ma sprawiedliwości. Przeżyłem to na swojej skórze. Prowadziłem 10 lat sprawę spadkową i z moich rodziców. I powiem szczerze, skład sędziowski, 3 osoby, marnie to widziałem i po prostu nie przyjmowali moich argumentacji. I dlatego wiem, że w Polsce sprawiedliwości nie ma. Aparat sprawiedliwości jest skorumpowany, powiem to z pełną odpowiedzialnością. Nawet mogę poza anteną powiedzieć, skąd dzwonię i jak mam na nazwisko. Nie ma problemu.
Dziękuję. Dziękuję panie Marianie.
Serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Dobrej drogi, jeżeli pan w drodze jest, panu dobrej drogi i naszym słuchaczom, którzy są kierowcami w tym momencie. Panie profesorze, czy takie głosy są uprawnione? Kwestia tego zamachu, bo to można powiedzieć, emocje też rosną. Pytań coraz więcej, gdy takie zamotanie, tak? I teraz też kolejne stenogramy, które w jakiś sposób uderzają. Tam się nikt nie liczy, czy zaboli wdowę po panu generale Błasiku, czy też nie.
Ponownie, każdy z nas ma prawo do własnych przekonań, własnych emocji, własnego później wyciszenia się w tej sprawie. Tak samo jak i rodziny muszą mieć czas i powinny mieć czas na wyciszenie, przyzwyczajenie się do normalnego życia. To są normalne rzeczy. W Polsce się na to nie pozwala. Zespół przyjął zasadę, ponieważ śledztwo jest długie i my mamy dostarczyć dowodów. Nie pracując na podstawie własnych przekonań czy takich rzeczy, tylko dostarczyć dowodów. Zbieramy te dowody, to trwa i będzie trwało. I przyjęliśmy zasadę bardzo prostą, że mniej więcej 10 każdego roku, 10 kwietnia, publikujemy stan naszej obecnej wiedzy. Zrobiliśmy to w tamtym roku, robimy to w tym roku. Natomiast i my nie urządziliśmy całej żadnej wielkich okolicznościowych występów w związku z tym, tylko jak zwykle jest przygotowany raport, obchody, upamiętnienie. Okazuje się, że zrobiono tego z drugiej strony jarmark. O, jak inaczej nazwać? Jeden protokół, drugi, kto nagrywał, co nagrywał, wystąpienie prokuratury, która nagle pośpiesznie przygotowuje konferencję. To, proszę państwa, jest... To nie my rozgrywamy tą sprawę politycznie. To nie my ją staramy się wykorzystać. My pracujemy w równym tempie, rok po roku, oddając te raporty, publikując nowe dane i czekając na wreszcie próbę chociażby dyskusji z drugiej strony. Nie ma, ale będziemy robili nadal swoje.
Dziękuję, pan Bartłomiej Misiewicz.
To oczywiście ta sytuacja, o której pan profesor Szczepan powiedział z ostatniego tygodnia, w zasadzie od 27 marca, która się ciągnie, spowodowała też to, że jutro zespół parlamentarny szczególnie zajmie się sprawą powołania Komisji Międzynarodowej. Myślę, że już możemy dzisiaj powiedzieć, na pewno rodziny chcą w tej sprawie jutro kilka słów powiedzieć. Wiem też, że będzie apel Ogólnopolskiego Ruchu Akademickich Klubów Obywatelskich imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc to będzie sprawa Komisji Międzynarodowej. Jutro będzie głównym tematem posiedzenia zespołu parlamentarnego, bo to niestety tak dalej być nie może. To nie może być tak, że dochodzi do takich sytuacji. Prokurator generalny wychodzi do mediów, nie raczy nawet przeprosić rodzin za to, co się stało, a tylko mówi, że prokuratorzy są tą sprawą zdenerwowani, wstrząśnięci i popsuło im to ich plany i zamysły. To jest po prostu skandal, który niestety ciągnie się już 5. rok.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Krój na wszystko.
Zawsze i wszędzie.
Słucham tej audycji, różnych wypowiedzi, troszeczkę emocjonalnie podszedł do sprawy, takie nieuporządkowane ma pewne sprawy. Ale denerwuje mnie na przykład mój pan premier, według gender to jest premierka. Ja to kiedyś słuchałem, tej dziennikarki młodej, a druga Kopacka, to nie wiem, różna od spychacza. bo na mecz tyle się nauczyła, że Pudzianowski nie dałby sobie rady. Natomiast pamiętam te wszystkie wypowiedzi, uśmieszki tak zwanego rządu okupacyjnego. No więc coś to nie jest dziwnego, tajemniczego. Była taka tajemnica również z generałem premierem Sikorskim. Do dziś ci nasi tak zwani przyjaciele z Londynu nie wyjawili. My wiemy, kto to zrobił, ale oni nie wyjawili ostatecznie. W każdym bądź razie, jeśli satelity zarejestrowały, że był błysk wybuchu na skrzydłach, to o czym my mówimy? Ten wybuch nie przyniósł coś w przeszporzy, wrony tak wysoko nie fruwają, ale ktoś podłożył precyzyjny ładunek. Saperzy się na tym znają. To tyle chciałem powiedzieć. Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać. Głosy naszych słuchaczy. Panie profesorze?
Nie znam takiego zdjęcia satelitarnego. Oczywiście, gdyby takie zdjęcie było, zostało opublikowane, wyjaśniałoby całkowicie sprawę. Ale muszę powiedzieć, że jest ponad 200 zeznań świadków, którzy mówią o wybuchach, słyszeli wybuchy, widzieli wybuchy. I to jest bardzo, bardzo poważny materiał i każdy sąd będzie musiał bardzo dokładnie się temu przyjrzeć.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tomasz z Krakowa. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich zgromadzonych gości.
Dziękujemy.
I ojca prowadzącego, ojca Grzegorza. Ja mam, korzystając z tego, że pan profesor Nowaczek jest obecny w studio, chciałbym zadać takie pytanie, czy były już prowadzone prace w kierunku stworzenia modelu 3D na podstawie tych części, które zostały, powiedzmy sobie, w jakiś sposób wirtualny zrekonstruowane. I na tej podstawie, czy nie dałoby się uzyskać jakiejś analizy wstecznej tych procesów, które się tam odbywały, korzystając z jakichś dostępnych programów. Chyba są takie programy. A drugie pytanie, czy nie byłoby właściwe jak najszybsze przetłumaczenie książki pana Jürgena Rotha, no i oczywiście publikację niezwłoczną. Myślę, że to byłoby cenne źródło informacji dla społeczeństwa.
Dziękuję. Szczęść Boże panu.
Odpowiem na pierwszą część pytania, na drugą zapewne pan mecenas Hombora odpowie najlepiej. Tak, zespół stworzył, o ile pan miał możliwość oglądania pierwszej części tej audycji w telewizji Trwam, to ja nawet prezentowałem taki odtworzony wrak Tu-154 w oparciu o dostępne i kolekcjonowane z wielkim mozołem wszystkie możliwe zdjęcia miejsca katastrofy, gdzie zlokalizowaliśmy wszystkie najważniejsze, większe części tego samolotu. Większe to znaczy często wielkości dłoni nawet. I ten samolot jest zrekonstruowany i on będzie, to zdjęcie będzie też zresztą chyba w tym najnowszym raporcie jutro, a na pewno jest w tym na okładce tego raportu, który się ukazał w Brukseli. Prowadzone są też oczywiście prace, które lokalizują miejsca oderwania się poszczególnych części. Próbujemy, chociaż jest to bardzo trudne, zlokalizować czas i moment oderwania się tych części. Parę bardzo interesujących obserwacji, które uszczególniają nasze wyobrażenie, kiedy mógł mieć miejsce wybuch w Kadłubie, jakie mogłyby jego być konsekwencje, już mamy na podstawie tych badań, ale to wymaga jeszcze trochę pracy.
Ja tylko pozwolę sobie woli uzupełnienia, że serdecznie zapraszam na stronę zespołu parlamentarnego www.smoleńskzespol.sejm.gov.pl. Zawsze wtedy, kiedy akurat Kancelaria Sejmu nie ma jakiegoś ataku hakerskiego bądź innych problemów technicznych, można zobaczyć wszystkie trzy prezentacje multimedialne wykonane właśnie w postaci 3D przez zespół. Tak dosłownie po jednym zdaniu. Pierwsza to spacer, najważniejsze elementy samolotu w konkretnych miejscach, już na miejscu katastrofy, jak zostały znalezione i do nich opis oraz fotografie. Drugie to jest to, co właśnie pan profesor przed chwilą mówił, co pokazywał wcześniej w telewizji Trwam na podstawie rekonstrukcji ze zdjęć bądź filmów, to, co się udało naszym ekspertom ustalić. A trzecia animacja, najnowsza, w zeszłym roku była i premiera, pod tytułem Jak zginął prezydent RP, która obrazuje ostatnie kilkanaście sekund lotu i kolejne eksplozje w kolejnych miejscach w Tupolewie. I tak jak to, na ten moment, jak to było wykonywane, jakie zespół posiadał ustalenia?
Tajne akta S, książka pana Jürgena Rotha. Według planów tutaj polskiego wydawcy, wydawnictwa Zysk i spółka z Poznania, ma się ukazać na początku maja tego roku, także myślę, że już za chwilę książka ta będzie do przeczytania w języku polskim i myślę, że będzie systematyzowała też całą sprawę tragedii smoleńskiej w takim trochę szerszym kontekście i myślę, że będzie to dodatkowa możliwość spojrzenia na to okiem osoby, która na co dzień się tym nie zajmowała, tak jak wielu Polaków, jak tutaj państwo, którzy do nas dzwonią.
Wzleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyzny piękne kwiaty, nad ziemią, w którą krew znów wsiąkła. Inaczej jednak niż przed laty, dziś, gdy zdjęliśmy już kajdany, co krępowały nasze usta, możemy krzyczeć, mówić jawnie, lecz jakaś przestrzeń będzie pusta. Czy trzeba takich zmian, by naród polski chciał pojednać w końcu się? Na długo któż to wie? Czy trzeba takich strat, by świat na Polskę chciał popatrzeć w końcu się? Na długo któż to wie? Czy trzeba takich zmian, by władcy tylu państw w dialogu spotkać się zechcieli, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, czy trzeba takich strat? Czy trzeba takich, trzeba takich, trzeba takich? Czy trzeba takich zmian? Skończą i sąsiadów od wieków znane ciągłe właśnie, a w naszych sercach wreszcie spokój. Zły czas w historii teraz zaśnie. Zleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyźnie drogie kwiaty. Od nas zależy, czy ofiara.
W Radio Maria rozmowy niedokończone, 5 lat od katastrofy smoleńskiej. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, witam wszystkich w studiu i szanownych gości. Ja mam dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest, może do pana mecenasa Hambury, żeby później wyjaśnić. Bo ja nie rozumiem jednej rzeczy, nie jestem prawnikiem, ale jak można prowadzić dochodzenie bez dowodów? No ja nie wiem, no przecież ani prokuratorzy nasi nie mają dowodu, mają tylko kopie. To jak na podstawie kopii można prowadzić jakiekolwiek dochodzenie? Pierwsze, w takiej sprawie jak ta. Mając, prawda, nie mając dowodów. Druga rzecz. Dlaczego to wyszło akurat z tego gramy teraz? Według mnie są dwa powody. Pierwszy to jest kampania wyborcza, żeby, prawda, wprowadzić chaos, żeby wyciągnąć, prawda, sprawę tragedii naszej smoleńskiej jako bardzo emocjonalnej, bo nasza jedna i druga strona widzi, że nasza, że strona konserwatywna bardzo zyskuje i kandydat i, prawda, i partia prawicowa, jaką jest PiS, to dla, żeby zamieszać. Druga właśnie książka pana Jurgena Rota, żeby przykryć, żeby po prostu przykryć te rzeczy, które on napisał, po prostu wyciągnąć stenogramy, które ślimy mają nijak do prawdy. Bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do tego. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana, dobrej drogi i kierowców na polskich szosach.
Tak, to oczywiście jest ewenement, ale to jest, bym powiedział, specjalizacja w wykonaniu polskiej prokuratury wojskowej, która chyba jako jedyna na świecie potrafi w ten sposób wyjaśnić przyczyny tragedii smoleńskiej, nie korzystając z dowodów rzeczowych, tylko wyjeżdżając gdzieś tam, kopiując coś i nawet mówiąc, że już wiele części wraku zostało zbadanych. Dla mnie jako prawnika jest to wręcz kuriozalne, jak można badać coś, co leży przykryte na rosyjskiej ziemi. Przecież tu już pytanie do pana profesora Nowaczyka. Przecież tutaj nie można zastosować normalnych metod laboratoryjnych, które są potrzebne, żeby stwierdzić, czy był to wybuch, czy był to upadek samolotu. Tu prokuratura nie jest w stanie i jej biegli nie są w stanie tego dokładnie stwierdzić. No. Teraz jest używana argumentacja, kończmy to śledztwo, bo Rosjanie nas będą latami szantażowali. To śledztwo można było od razu inaczej poprowadzić wspólnie. Można było to zabezpieczyć na rosyjskiej ziemi, a nawet gdyby minister Sikorski, minister spraw zagranicznych wtedy stwierdził, że jest to część eksterytorialna znajdująca się w Rosji, już wszystko by było w rękach polskich. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Piotr.
Ja tu chciałbym dodać jeszcze, że tak, no jest to ewidentnie wykorzystywanie Smoleńska do kampanii. Jest to polityczne zaangażowanie prokuratury. Natomiast chciałem tu zauważyć, że proszę się przyjrzeć bardzo dokładnie. Fakty są takie, że to media mają większy dostęp i to wybrane media mają większy dostęp do dokumentacji zgromadzoną przez prokuratorów niż rodziny. I dziwnym zbiegiem okoliczności prokuratura nie wystawia dla mediów dokumentów niekorzystnie świadczących o samych prokuratorach, o czynnościach przeprowadzonych, bo są tam dokumenty, które jasno i wyraźnie stwierdzają, że polscy biegli nie zostali dopuszczeni do takich i takich czynności przez Rosjan. Polskim biegłym nie udostępniono dokumentacji, ponieważ na tym etapie śledztwa rosyjskiego była ona niedostępna dla polskiej strony. Takich dokumentów jest masa. I dlaczego panowie prokuratorzy, skoro są tacy otwarci i chętni, nie pokażą również tych dokumentów?
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
witam gości i ojca.
Dziękujemy.
Pragnę przypomnieć wypowiedź pana Niesiełowskiego tydzień przed katastrofą w programie TVN 24, w programie Kawa na ławę. To było przed południem. Jeżeli Kaczyński poleci do Smoleńska, to już jest trupem. I te wszystkie wypowiedzi układają się w jedną całość. I Komorowskiego, Niesiołowskiego i tak dalej. No to po prostu można sobie to przypomnieć, sprawdzić, bo na pewno są nagrania z tego programu. Przepraszam za głos, bo gardło mam przeziębione. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Zdrowia dla pana. Tych komentarzy czy słów, nie wiem, bardziej czy mniej opacznych, czy nie na miejscu, było wiele i przed, i po.
Tak, oczywiście to jak próbowano walczyć na każdym kroku z prezydentem Kaczyńskim, można by chociaż przypomnieć to, jaka była walka o fotel w Parlamencie Europejskim, czy o samolot. Często pojawiają się takie pytania, oczywiście nic nie twierdzę w 100%, ale gdybym był z teorii spiskowej zrodzony, to zawsze można by tu się zastanawiać, dlaczego na jednym pokładzie było tyle ważnych osób. No to właśnie, jaka była walka o fotel dla prezydenta, czy w parlamencie, czy gdziekolwiek, czy o samolot dla pana prezydenta. To w ogóle jak traktowano świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zwłaszcza przez ten rząd. I to, jak dzisiaj sprowadzone śledztwo pokazuje, że niewiele się zmieniło. Na szczęście, prawda, ma to do siebie, że zawsze na końcu zwycięża i zawsze wychodzi na jaw.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja dzwonię z południowej Polski. I chciałam powiedzieć, że pan prezydent i resztę z tam rządu mówili o zamachu przed tym wypadkiem. I czy nikt nie pamięta o tym? To tyle.
Dziękuję. Szczęść bardzo. Boże. Szczęść Boże pani. Czy komentarz do tego telefonu, czy bierzemy?
Znaczy, rozumiem, że pani chodziło o to, jaka wizyta, taki zamach, czy że ślepy snajper nie trafi. A propos tego zamachu gruzińskiego na prezydenta Lecha Kaczyńskiego w towarzystwie ówczesnego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego, kiedy prezydent Kaczyński był z wizytą w Gruzji i podjechali pod granicę, gdzie toczyła się regularna wojna. Coś takiego jak, może w mniejszym stopniu, ale jak dzisiaj na Ukrainie i właśnie to, że prezydent Kaczyński doprowadził do powstrzymania tej rosyjskiej agresji, na pewno było jednym z powodów, dla których był bardzo niepożądaną osobą na tym stanowisku.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Witam, Jadwiga. Powstanie Komisji Śledczej, Komisji Międzynarodowej u nas jest niemożliwe tak długo, dopóki PO-PSL będzie przy władzy. Uważam, że scenariusz działania został precyzyjnie przygotowany jeszcze przed zamachem. Tam każdy człowiek i każdy urząd miał wyznaczoną rolę z góry i to partactwo w postępowaniu przygotowawczym zostało wcześniej opracowane i śledczy odpowiednio dobrani. Na przykład ten Instytut Chemii i Radiometrii, ojcowie szkoleni w Moskwie i kresortowe dzieci. A te awanse i odznaczenia po Smoleńsku i w Rosji i w Polsce, zatem wołającą o pomstę do nieba parodię śledztwa, matactwo, niszczenie dowodów i skrajny analfabetyzm w zbieraniu i prowadzeniu sprawy. Rota informacjami to oni się nigdy nie zajmą z urzędu, a wręcz ośmieszą go tak jak nas, sektę smoleńską. Długie ramię Moskwy nigdy nie przebacza i do prawdy nigdy się nie przyzna. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję pani bardzo. Z Panem Bogiem. Pan profesor Nowaczek.
Ja myślę, że powołanie Komisji Międzynarodowej, komisji w skład której wejdą członkowie i eksperci z różnych krajów, wyjaśni sprawę smoleńską. Dlaczego? Dlatego, że technika prowadzenia takich śledztw, laboratoria dostępne do takich analiz i badań, są już na takim poziomie, że prowadzenie tych śledztw jest możliwe po wielu, wielu latach. Po wielu latach przykładowo odkryto przyczynę katastrofy samolotu linii indyjskich. To kanadyjscy badacze wykryli, że samolot miał podłożoną bombę. Trwało to wiele, wiele lat, ale przechowane były dowody. I my to staramy się zrobić, przechować dowody, bo może się okazać, że rzeczy, które dzisiaj nie jesteśmy w stanie zauważyć, one będą niedługo, to nie chodzi wcale dziesiątki lat, niedługo mogą być bardzo łatwo sprawdzone. I w tym momencie prowadzenie śledztwa międzynarodowego będzie miało zupełnie inny przebieg i zupełnie inny przebieg na to będą miały władze naszego państwa. Ja mówię, gdyby to było prowadzone teraz przy tych władzach, które się sprzeciwiają takiemu śledztwu. Przykład pierwszy z brzegu, proszę państwa, eksperci znaleźli już część rakiety Buk, którą strącono ten samolot ukraiński. Już nie ma problemu. Wiadomo, jaka to rakieta strąciła.
Bardzo dziękuję. Panie Piotrze, proszę też o słowo.
Tak, ja właśnie w kwestii tego umiędzynarodowienia śledztwa, no jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Umiędzynarodowienie śledztwa po prostu rozwieje tą całą otoczkę niewiedzy, jakiś insynuacji i da spokój rodzinom.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich gości w studiu i ojca Grzegorza. Mówi Zdzisław z Vancouver, z Kanady.
Prosimy.
Proszę ojca, ja, proszę państwa, ja myślę, że te wszystkie głosy, które bardzo trafne i bardzo mądre, wiele z nich bardzo mądrych, które dzisiaj w audycji w pierwszej części i w drugiej miały miejsce, no już po prostu nie ma wątpliwości właściwie nikt, co się stało, ale ja myślę, że musimy tutaj jako naród, jako Polacy wykazać olbrzymią mądrość i odwagę jednocześnie, jako że wyraźnie widać, że Polską zachodni i wschodni nasi sąsiedzi rozgrywają Polską swoje interesy, po prostu działania służb i te wszystkie rzeczy, które w Polsce mają miejsce, te tak zwane media brudnego ścieku, ci agenci, którzy są polokowani, oni wszyscy po prostu będą robili do końca tak, żeby to się nigdy nie wydało i nawet obawiam się, że są zdolni wykonać jakieś gesty po prostu no, przeciwko własnemu narodowi bardzo groźne i nie możemy się dać sprowokować w tych sprawach, a jednocześnie chciałbym wypowiedź ojca dyrektora z pierwszej części audycji troszeczkę rozszerzyć. Oczywiście, proszę ojców i proszę państwa, jest na całym świecie koalicja przeciwko Polsce, przeciwko prawdzie. I to, co dzieje się w Polsce, również dzieje się na emigracji. Przykład mam taki. W Vancouver zorganizowaliśmy z małym wyprzedzeniem konferencję na temat Smoleńska. Tytuł był Tragedia Smoleńska. Co wiemy po 5 latach? Prowadził tą konferencję nasz gość tutaj z Kanady, z Toronto, specjalista od spraw lotnictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej w sprawach lotnictwa, przygotowany doskonale, jako że był na 3 konferencjach smoleńskich w Polsce, tych, które zespół pana Antoniego Macierewicza organizuje. I proszę państwa, znowu się okazało, że zrobiono wszystko, żeby jak najmniej ograniczyć, że tak powiem, informacje o tym spotkaniu. Samo spotkanie, ja przygotowywałem je pod względem takim organizacyjnym trochę i bardzo ubolewałem, bo zachorowałem bardzo mocno i nie mogłem pojawić się na tym wieczorze. Ale z tego, co mi mówią koledzy i ci, co byli, godzinę później się rozpoczęło ze względu na to, że nie potrafiono podłączyć 2 głupich komputerów i jednego rzutnika, który miał to pokazać na ścianie, na ekranie. Następnie głos, który był potrzebny, żeby pan prelegent mógł tą sprawę po prostu w sposób zdecydowanie docierający do wszystkich przedstawić. głos był tak zmanipulowany, że sprzęt, niby sprzęt, który przedtem działał, absolutnie nie działał. Ja widzę to, co ojciec dyrektor mówił. Tutaj są również ludzie, którzy będą działali na każdym kroku, żeby tą sprawę zagmatwywać, zakłamywać. I wydaje mi się, że musimy niestety uwierzyć, tak mi się wydaje, zakończę taką refleksją. Wiem i słyszę w Polsce głosy, że wybory, owszem, wybory są bardzo ważne, ale że będą zmanipulowane, że będą oszukane. Ja nie możemy wyrokować dzisiaj, czy tak na pewno będzie, ale pierwszym podstawowym obowiązkiem jest jednak iść i spróbować w sposób ten, nazwijmy demokratyczny, chociaż w Polsce demokracji już coraz trudniej mówić, zagłosować, żeby ten rząd ubezwłasnowolnić w sensie wyborów, żeby oni po prostu ponieśli sromotną klęskę. I wtedy, mając takich fachowców, mając takich profesorów, takich państwa, którzy jesteście zgromadzeni w studio, krok po kroku może nam się uda to wszystko odkopać, odgrzebać, wyjaśnić tą całą prawdę. To jest moja refleksja. Idźmy do wyborów, głosujmy na tych, którzy powinni Polskę wziąć w swoje ręce. I to jest chyba najważniejsze w tej chwili. Nie dać się otumanić jakimś bzdurom, które będzie pan Lasek czy inni co chwilę wrzucali ludziom, żeby robić tylko zamęt w głowach. To jest moje takie spostrzeżenie z daleka, z Vancouver. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy panu. Z Panem Bogiem.
I to jest nie tylko to, że idźmy, róbmy, ale dziękuję panu i wszystkim mieszkańcom Vancouver, którzy zorganizowali to spotkanie. Mimo przeszkód, mimo wszystkiego spotkali się, będą potrafili dalej opowiedzieć swoim znajomym, przekazać te informacje. Tak, to też jest bardzo ważny element tego, co możemy zrobić. I bardzo ważna sprawa. Tym bardziej, że na polonii amerykańskiej, kanadyjskiej chyba ciąży obowiązek doprowadzenia do wysłuchania w Kongresie Amerykańskim. I powinniśmy, Polonia Amerykańska w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie powinna zjednoczyć swoje wysiłki i doprowadzić do tego. Także Bóg zapłać za to, co i Pan próbował robić, i proszę dalej.
Ja tylko chciałbym się przyłączyć pełni do apelu pana profesora. To rzeczywiście jest tak, mogę tylko powiedzieć, że przewodniczący, pan minister Antoni Macierewicz, objeżdża kraj niemal codziennie, jest w innej miejscowości w Polsce i nie tylko w Polsce, bo za granicą też spotyka się z Polonią i stara się przekazywać najnowszą wiedzę dotyczącą katastrofy smoleńskiej, którą zespół ciągle posiada. Jeszcze tak na moment pół żartem, pół serio, to co pan opowiadał o tych problemach przy organizacji tego spotkania, czy już w trakcie spotkania, to przez moment myślałem, że opowiada pan o niektórych posiedzeniach zespołu parlamentarnego w polskim Sejmie, bo to mniej więcej takie same problemy nas napotykają. Wszystko działa do ostatniej minuty.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, można?
Można, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, słucham audycji i teraz nareszcie idzie w kierunku wyjaśnienia tego wszystkiego na etapie Komisji Międzynarodowej. To tylko i wyłącznie ta droga, żadna inna. Tutaj nic w tym kraju się nie stanie. Także absolutnie to jedyna możliwość, Komisja Międzynarodowa i tylko w ten sposób. Teraz tak, to...
Pana imię?
Cezary, Polska, znaczy Łódź. Teraz druga rzecz, taki pomysł mam. Nie wiem, ponieważ wszyscy ludzie, którzy tam zginęli, to byli patrioci, naprawdę wielkiego formatu ludzie i patrioci polscy, którzy chcieli być pochowani w Polsce. Pytanie, czy gdyby, takie pytanie tutaj do prawnika, czy gdyby byli pochowani poza granicami Polski, czy można byłoby wtedy zrobić ekshumację przez inne państwo? Bo tutaj ta ekshumacja to nic nie da. Natomiast gdyby ktokolwiek został pochowany, nie wiem, Holandia czy gdziekolwiek indziej, być może udałoby się zrobić tą ekshumację w sposób rzetelny. No tak, mówiłem, Komisja Międzynarodowa i tylko w ten sposób. No i nie wpuszczanie się w takie tematy zastępcze typu czy ktoś był w kabinie, czy kogoś nie było, bo jest to kompletnie nieistotne, skoro znaleziono szczątki kilkadziesiąt metrów przed brzozą. Kilkadziesiąt metrów przed brzozą, przed tym rzekomym uderzeniem, a na tych... No nie, to szkoda zresztą, szkoda rozmawiać, bo ten fakt jest po prostu tak jednoznaczny. Jeżeli taka ilość tych drobnych szczątków została znaleziona przed w ogóle brzozą, no to mówienie o jakimś, czy był generał Błasik, czy go nie było, to po prostu jest to taka bzdura kompletna, że no to jest po prostu temat zastępczy, tak? No i tak, jeżeli chodzi o te ekshumacje, to takie do rozważenia, to jest bardzo ciężki problem, szczególnie dla nas, ludzi wierzących i dla patriotów polskich, bo no każdy Polak no chciałby tutaj być, ale być może to jest jedyna jakaś możliwość, tak, żeby ekshumacja nie była robiona przez polską prokuraturę. No i to chyba wszystko, tak? Serdeczne dzięki za obecność tutaj fachowców. Słucham czasem tego radia i rzeczywiście doceniam, że jest grono fachowców, którzy też się interesują tymi sprawami i no, podchodzą bardzo naukowo do tego.
Dziękuję panu.
Tak? Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja bym chciał tylko słówko a propos tej komisji międzynarodowej, o której pan mówił. To nie jest tak, że to dopiero teraz. Zespół parlamentarny, pierwsze były rodziny, a zespół parlamentarny od samego początku to wspierał o powołanie komisji międzynarodowej. Przypomnę tylko, że były zbierane podpisy w tej sprawie. Kilkaset tysięcy minimum podpisów zostało przekazywanych. No i wtedy prezydent Komorowski, przypomnijmy teraz jeszcze, powiedział, o co wam wszystkim chodzi z tą komisją międzynarodową. Przecież macie śledztwo prokuratury polskiej, śledztwo prokuratury rosyjskiej i niezależne śledztwo Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego MAK. Niemniej jednak nie poprzestawaliśmy o to, walczyć o tą komisję międzynarodową i już dzisiaj w Radzie Europy coś dryga, coś się rusza. Już będzie wysłuchanie na forum Rady Europy, już jest wyznaczony recenzent tego, więc to na pewno się ruszy dalej.
Bezwzględnie my od początku wołaliśmy o komisję międzynarodową i od początku pod tym kątem przygotowujemy opracowania i zbieramy dokumentację, dowody, symulacje, wszystkie takie rzeczy. Dlatego też wyszedł raport w języku angielskim przedstawiony w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Oczywiście, jeżeli mogę wspomnieć tutaj o tej hipotetycznym pochówku za granicą Polski. Tak, no wtedy byłoby to inaczej, bo tam już by prawo polskie nie obowiązywało. To się zgadza. No ale tu mamy na razie tylko z hipotetyczną możliwością do czynienia. Była ekshumacja i sekcja zwłok tutaj w sprawie świętej pamięci Anny Walentynowicz. I to pokazało, jak twardo prokuratura podchodziła do tego tematu. Tutaj pan Piotr Walentynowicz był też obecny i wie, ile kłód było kładzionych pod nogi, żeby to nie przebiegało tak, jak rodzina sobie tego życzyła. Do tej pory prokuratura wojskowa nie jest w stanie przeskoczyć swojego cienia i wyrazić zgodę, żeby wykonać badania DNA poza granicami Polski.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Marian z południa Polski. Bardzo się cieszę z tej audycji. Pozdrawiam wszystkich ojców i gości miłych. Chciałem się zapytać tylko o jedną kwestię, ponieważ umyka to ciągle. Znaczy nie wiem, czy państwo mają to w dokumentach. Chodzi mi o rozmowę pana posła z pokładu samolotu, dokładnie pana posła Wiesława Wody, który dzwonił do żony podczas katastrofy. Wołał Asiu i to było puszczane w Radiu Kraków w dniu katastrofy. Ja tylko tyle mam, bo to jest dość istotne, bo żeby wyciągnąć telefon, zadzwonić do kogoś, odczekać parę sygnałów i krzyczeć do żony coś, wołać, to oni, ludzie na pokładzie musieli wiedzieć dużo wcześniej, że coś się dzieje nie tak.
Dziękujemy panu.
Czy państwo to mają w dokumentach swoich? Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę tylko powiedzieć, potwierdzić, że tak, zespół parlamentarny zna tą sprawę, posiada to w swoich materiałach. Było to przedmiotem badania, będzie na pewno jeszcze dalej badane.
Są zeznania spisane żony i samego nagrania nie ma.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maryja, nasza matusia. Jerzy się kłania.
Proszę bardzo.
Z galicyjskiej wsi. Serdecznie pozdrawiam pana profesora, ojca prowadzącego, pozostałych gości.
Dziękujemy.
I mam takie pytanie. Jak to jest możliwe, że rodzina, która ma pochowanego członka swojej rodziny w grobie, nie może dokonać ekshumacji i musi mieć na to jakąś zgodę jakichś prokuratorów. Dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, właściwie nie pytanie, tylko smutne stwierdzenie. Wydaje mi się, że w okolicznościach dzisiejszych, które nas otaczają, to wydaje mi się, że wszystko się wyjaśni, ale chyba dopiero po trzeciej wojnie. Oby tak nie było. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
O to też módlmy się. Jutro też okazja do tego, by modlić się w naszych kościołach, w domach za ojczyznę, za tych, którzy zginęli. Który z panów? Pan Piotr.
Może ja tak, bo akurat też mnie sprawa dotyczy. No szczerze mówiąc, nie wiem, jak to jest możliwe, aby rodzina nie mogła zdecydować o tym, co się będzie działo z ciałem jej najbliższej osoby. Ja nie mogę również zrozumieć, dlaczego nie mogę we własnym zakresie przeprowadzić badań DNA zabezpieczonych już próbek. Ja się nawet nie mogę dowiedzieć, gdzie one są i w jaki sposób przetrzymywane. Nic mi nie wiadomo o... Znaczy, to może mecenas by powiedział, być może są jakieś przepisy, które zabraniają ludziom decydować o losie ich najbliższych. Także trudno mi odpowiedzieć.
Tu ciała są też dowodem w sprawie, także dopóki prokuratura niestety... jeszcze tak długo to śledztwo będzie prowadziła, tak długo będą te ograniczenia istniały, ale z drugiej strony brak tutaj jest po stronie prokuratury wojskowej zdroworozsądkowego podejścia do sprawy, bo te rzeczy można wszystkie uregulować, jeżeli jest po drugiej stronie dobra wola.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Tomasza Obleckiego. Witam ojca Grzegorza, witam pana profesora, witam pana mecenasa, wszystkich obecnych w studio. Przysłuchuję się audycji, bo temat bardzo ciekawy. I proszę państwa, jest wiele, bardzo wiele znaków zapytania, ale zasadnicze, główne pytanie jest takie. Dlaczego nawet w stronie obecnej rządzącej, która dąży do wyjaśnienia tej tragedii, która miała miejsce 5 lat temu, tyle stawia kłód pod nogami i nie chce konkretnego wyjaśnienia sprawy? Przecież zobaczmy. Niedawno, nawiązuję do wypadku, który niedawno się zdarzył, że z tą niemiecką liniami przewozowymi, prawda? W 2 dni po wypadku świat się dowiedział, co było przyczyną, prawda, tej tragedii i zginęło też tyle osób, prawda. A tutaj 5 lat i cały czas się, jak to się mówi po polsku, ściemnia się tą sprawę, prawda. Przecież jeśli to leży w interesie państwa polskiego, to ta tragedia powinna być wyjaśniona już dużo, dużo wcześniej, czyli 2010 roku. A tutaj były jakieś siły zewnętrzne i być może te siły zewnętrzne, ta agentura, która w Polsce jest nasycona, to spowodowała. Czy Rosja, pytanie jest, czy Rosja brała w tym udział? No, pytanie łatwe do odpowiedzi. Na pewno tak, bo proszę zauważyć, wszyscy dowódcy wojskowi przeważnie byli to absolwenci, którzy nie byli absolwentami szkół moskiewskich, prorosyjskich, generał Basik i inni generałowie, prawda? A więc cała generacja polska, która towarzyszyła prezydentowi Kaczyńskiemu, byli to ludzie, którzy nie kończyli szkół w Moskwie, prawda? I oczywiście prezydent Lech Kaczyński, który no, nie był wygodnym partnerem dla prezydenta Putina. Zresztą, nie wiem, czy państwo sobie przypominają, tam też był taki znamienny szczegół, kiedy prezydent Sarkozy odwiedzał pana Putina, to właśnie podczas tej wizyty prawdopodobnie pan Putin się wyraził, że ten mały Polak przeszkodził mi w realizacji pewnych planów. Widocznie był prezydent Kaczyński niewygodny i być może to było też, chodzi o Gruzję, prawda? To było też między innymi z tych jednych powodów, których pan Putin być może, nie chcę wskazywać, bo jeszcze dowody istnieją, być może w przyszłości, bo nie wierzę również osobiście, że tak szybko się dowiemy o tej tragedii, co się stało faktem, tak jak się stało z słynną tragedią generała Sikorskiego, prawda? I tak samo i sądzę, że nie za szybko my się dowiemy. Aczkolwiek są różne na ten temat zdania. Twierdzi się, że strona amerykańska znała konkretnie, jak doszło do tej tragedii. A dlaczego my się jako naród, jako społeczeństwo nie możemy dowiedzieć? Uważam, że jesteśmy po prostu, jako Polska, jesteśmy rozgrywani. I smutne i tragiczne jest to, że udział w tym wszystkim mieli również, podejrzewamy, chyba się nie mylę, również Polacy. Bardzo to jest przykre. A w tej chwili używa się panów ekspertów, którzy powtarzają to, co strona rządowa chce oczekiwać. I dlatego tak trudno nam jest dojść do tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni i że w niedługim czasie, a być może za jakiś niedługi czas, Polacy się dowiedzą, co było przyczyną tej tragedii. Obyśmy się jak szybciej dowiedzieli, a panu profesorowi Nowaczekowi życzę również zdrowia i pomimo tyle tych różnych przykroci, które pana spotkały, życzę panu w dalszym ciągu wszystkiego dobrego. Niech pan się nie przejmuje. Takie jest obecne w polskim wydaniu rządzenia. Ale mam nadzieję, że po wyborach to się zmieni i Polacy odzyskają wiarygodność. Pozdrawiam panów i ojca Grzegorza. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże. Który z panów?
Ja chciałem, bo tak rozmawiamy o tym, gdzieś u podłoża tego kryje się wielkie rozczarowanie, wielka tęsknota za prawdziwym państwem. To widać tkwi w nas. Ja chciałem takich parę słów troszeczkę bardziej optymistycznych powiedzieć.
Też tak na podsumowanie, tak. Na zakończenie programu.
Proszę państwa, przy tym dostępie do materiałów, przy takim badaniu tej katastrofy, ja muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla tych wszystkich już wielu przyjaciół, z którymi współpracuję z tego zespołu. Jestem pełen podziwu, że tyle byli w stanie otworzyć, zrobić i wykazać wręcz, uzyskać zgodny obraz tego, co się działo, różniący się tylko już w niektórych szczegółach. To naprawdę jest imponujące.
Dziękuję bardzo. To był głos pana profesora Kazimierza Nowaczyka, szefa zespołu ekspertów, zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Pani mecenasie? Pan mecenas Hambura.
Jako podsumowanie mogę powiedzieć, jesteśmy na drodze ku prawdzie. Myślę, że ten czas nadejdzie dosyć rychło, że ją poznamy.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Walentynowicz, wnuk świętej pamięci Anny Walentynowicz.
Znaczy ja chciałbym zakończyć takim zapytaniem właściwie dla wszystkich słuchaczy. To, że Rosja, że tak powiem, odsuwa od siebie wszelką winę i nie zależy jej na rzetelnym śledztwie, jest jakby sprawą oczywistą, jest stroną postępowania. Natomiast powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego stronie polskiej nie zależy na rzetelnym i szeroko wachlarzowym rozpatrzeniu tej sprawy i tak się wzbrania przed Komisją Międzynarodową. Dziękuję.
Dziękuję. I pan Bartłomiej Misiewicz, sekretarz zespołu parlamentarnego.
Ja chciałbym, tak myślę, na te kilka godzin przed piątą rocznicą podziękować rodzinom za tą determinację, za to, co muszą znosić, na co są narażane i podziękować, że jednak chcą walczyć o prawdę o swoich bliskich, o tych wielkich Polakach. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że na pewno zespół parlamentarny nie poprzestanie i nie spocznie, dopóki nie doprowadzi do wyjaśnienia tej najstraszniejszej zbrodni po II wojnie światowej. To chyba tak można powiedzieć. Także ogromne podziękowania dla ojców za całą tą pracę, za to szerzenie tej prawdy. I tak jak tutaj panowie mówili przed chwilą, jesteśmy już coraz bliżej, także nastawienie na świecie się zmienia. Ja myślę, że to wcale nie będzie tak długo trwało.
Bardzo dziękuję. Jutro uroczystości w wielu miastach. W Polsce, w Warszawie o 8 msza święta, w kościele seminaryjnym, wieczorem o 19 w archikatedrze. Będzie jej przewodniczył jego eminencja ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Też transmisja na antenie Radia Maria i telewizji Trwam. Wcześniej chyba na Krakowskim Przedmieściu. Wiem, że pan prezes ma mówić z 10 minut przed 17.
Dokładnie tak. Natomiast ja jeszcze zapraszam nawet przez internet na stronach czy Sejmu, czy zespołu o godzinie 12 posiedzenie zespołu parlamentarnego.
Czyli mam rozumieć, odmawiacie Królowo Niebios, wesel się, alleluja.
Dokładnie tak. I prezentujemy najnowszy raport zaraz po.
Bardzo panowie dziękuję. Też pozdrawiamy wszystkich, którzy cierpią po stracie swoich bliskich. Dodatkowe cierpienie, że to tak wygląda, żyjemy w naszej ojczyźnie, a nieraz jesteśmy traktowani tak gorzej niż piąte koło u wozu, jakbyśmy byli ciężarem. A przecież powinniśmy być dumni z tych naszych braci i sióstr, którzy zginęli, którzy też domagali się prawdy. Mam nadzieję, tak jak pan mecenas Hambura mówił, że bliżej niż dalej. Dziękuję bardzo panowie. Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Nasze rozmowy dobiegły końca. 5 lat od katastrofy smoleńskiej.